Dzień dobry, panie Władku, witam.
Dzień dobry, pani Magdo, dzień dobry, panie Tomku, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witamy.
Witamy bardzo serdecznie w tej zimowej aurze. No i właśnie w związku z zimą odpalamy maszynę, która nazywa się...
Jest zima.
No jest, no jest. Podobno jest. We Wrzeszczu nie ma, ale chodzą słuchy, że jest. Dzisiaj 12 stycznia to jest ten moment, kiedy zaczynamy organizować się już, jeśli chodzi o rozliczenia jednoprocentowe, kiedy podejmujemy męskie decyzje i kobiece dotyczące tego, komu przekazać 1% naszego podatku. No i nie ukrywamy, że również Radio Gdańsk od lat włącza się w tę kampanię promującą przekazywanie 1% wybranym organizacjom. A ja dzisiaj tak trochę przewrotnie, panie Władku, chciałabym pana zapytać, jak to jest w wypadku organizacji zależnych, takich jak jaka jest na przykład pana fundacja istniejąca już od ponad 20 lat, ale o tym za chwilę. Na ile wy potrzebujecie takiego stałego wsparcia partnerów biznesowych, kogoś, kto przekazuje wam dary, ale nie spontanicznie, tylko takich firm, które są z wami na co dzień?
Pani Magdo, przede wszystkim jest taka rzecz. Ja właśnie wracałem wcześniej do Gdańska z okolic Przywidza. Tam jest normalna zima, a szkoda, że stoki nieczynne. A teraz jestem na Żuławach i jest zielono, normalnie zielono. Zielona trawka, zielone zboże rośnie, zero śniegu. Czyli ta zima jest nie wszędzie taka sama. A wracając do tego pani pytania, nam jest potrzeba pojazd, który sprawny jeździ, i paliwo, i nic więcej. Nie potrzeba nam biura, bo mamy w dalszym ciągu przez te 25 lat, bo to już 25 lat w tym roku fundacja funkcjonuje. Oczywiście działalność społeczna jest dużo wcześniej. Potrzeba nam pieniążków na paliwo. I powiem szczerze, że my w tym roku, w zeszłym i w tym, jesteśmy spokojni, bo jesteśmy zabezpieczeni, mogę jeździć, mogę wozić i nie ma takiego problemu. Także mówię, dla nas jest tylko to potrzebne i to, co inni nam podarują, to jesteśmy w stanie rozwieźć, przewieźć, dowieźć i...
No tak, ale takich firm, z którymi współpracujecie na co dzień, no to ja przynajmniej kilka takich znam, o których pan opowiada przy okazji odbioru kolejnych na przykład mrożonek albo innych frytek. To jest takie raczej stałe wsparcie.
No tak, stałe wsparcie. Od bardzo wielu lat współpracujemy z doktorem Edkerem, czyli środki spożywcze, kisiel, budyń, ciasta. Od bardzo wielu lat. Farm Frites, czyli frytki. Na przykład dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, że właśnie już mi potwierdził kierowca, wysłaliśmy 7 ton 200 kg do Banku Żywności w Olsztynie. Właśnie wraca już samochód z Olsztyna. Także no mówię, mamy takich przyjaciół, którzy od wielu lat są z nami. No mówią, dwoje ludzi właściwie kręcą, jeżdżą, także no fajnie to jest, no. Że są tacy, którzy wspomagają nie sporadycznie, a w miarę stale.
I o to też będziemy do państwa apelować, szczególnie w tych pandemicznych czasach, żebyśmy wzajemnie się wspierali nie tylko tym 1% swojego podatku należnego za rok poprzedni rok podatkowy, ale takimi również stałymi wsparciami. Mamy zimę, jak już pan powiedział, nie wszędzie taką samą, ale mamy też ferie. O tej porze roku pewnie już byście gdzieś ze swoimi dzieciakami jechali, ze swoimi podopiecznymi.
No właśnie, ferie mamy, ale my wspomagamy dwa zimowiska, które są, na jednym jest chyba 12 dzieci, na drugim dwie grupy po 24. Właśnie dowiozłem z takiej firmy też zaprzyjaźnionej Citronex Yellow, czyli banany, ananasy. To też stały nasz dostawca od wielu już lat, chciałem powiedzieć, pokoleń. Licząc na to, że wnuki kiedyś...
Halo, halo, coś się nie słyszymy, panie Władku.
Także no mówię, jestem,
dobra.
Bo tutaj coś zanika. Halo, halo,
jestem. Słyszymy się dobrze.
No właśnie, bo to i w dalszym ciągu, no na tych Żuławach nie ma zero śniegu, ale i przestało padać. To fajnie. No mówię, tak się trafiło, proszę państwa, to ja zmienię trochę temat, bo ja też wkraczam nieraz w takie sytuacje, bo ludzie piszą, dzwonią, czyli jakby bieżąca działalność. Zadzwoniła, napisała maila właściwie, z mężem, z rodzicami na Żuławach w jednym pokoiku. Okazało się, że 6 w nocy, z 6 na 7 spalił się komin zapalił się. Oczywiście przyjechała straż, komin zatkała, zabezpieczyła i właściwie powiem, że pozostawiono ludzi samych sobie. Jak można, pytam się, jak GOPS, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mógł zostawić rodzinę, stwierdzając, że im nie pomoże, bez ogrzewania? No nie, to aż nie do wiary. Ja to muszę sprawdzić. To jest aż niemożliwe, żeby w dzisiejszych czasach taka rzecz się stała. No gdyby się spalili, gdyby zginęli, pomoc by płynęła, wszyscy byliby zainteresowani. A tu nagle, no nie wiem.
To panie Władku, zróbmy tak, że pan sprawdzi, co jest potrzebne i na pewno podczas kolejnej audycji, żebyśmy mogli powiedzieć w takim razie, co pilnie potrzebne jest w związku z tym pożarem. Zresztą takich akcji niestety, szczególnie w okresie tym grzewczym, jest niepokojąco dużo. Panie Władku, nasz czas spędzi, a ja chciałabym jeszcze pana zapytać o te 25 lat działalności waszej fundacji, Fundacja Pan Władek, chociaż ta aktywność społeczna, jak pan wspomniał, sięga dużo dalej, bo aż lat 80. ta pierwsza pomoc kierowana była dla ludzi związanych z Solidarnością, właściwie dla ich rodzin. I tak to wszystko się zaczęło. Halo?
Można powiedzieć, w stanie wojennym, czyli 40 lat.
Oj, mamy jakieś...
Trwających się... Oj, no właśnie, bo to gdzieś tam zawsze, jak się trafia, to, że nie ma łączności. Ale to znaczy, że to jest program na żywo, to tak bywa, prawda?
Mm-hmm.
Jestem?
Tak.
Jestem, dobrze. No właśnie, to tak bywa, że to się wytnie. Nie ma co wyciąć. Ale mówię, zaczynaliśmy w stanie wojennym. Właściwie z paczkami pierwszymi szedłem, czy byliśmy razem chyba z pierwszą paczką taką dużą na Zaspie u człowieka, który teraz pluje na pewne sprawy. A no nieważne, to historia, polityka, nie wnikajmy w to. Podobno dobro wraca, ale nie od wszystkich jednak, to nie ma szans na to. Są tacy, którym się pomaga, od których nie wróci, bo bywa tak, że kiedy państwo przyjedziecie, kiedy państwo załatwicie. Mówię, przez te 25 lat już jako fundacji bardzo wiele się udało zrobić. Wiele rodzin uratowaliśmy przed zabraniem do domów dziecka, do rodzin zastępczych. Ja to wielokrotnie powtarzałem. Policzmy koszty. Jeżeli dziecko w domu dziecka kosztuje plus minus 4000, to chyba lepiej pomóc w rodzinie na miejscu, jeżeli to nie jest patologia. Ja mówię, no w tym przypadku to małżeństwo z tą trójką dzieci, nie, aż mi się nie chce wierzyć, że GOPS po prostu, no nie chciałem powiedzieć, co z nimi zrobił.
Mam nadzieję, że rzeczywiście jest jakieś racjonalne wyjaśnienie tej sytuacji. My musimy kończyć. Ja dziękuję panu za te 25 lat działalności. Cieszę się, że chociaż przez jakiś czas gdzieś mogłam wam towarzyszyć w tym niesieniu dobra i mam nadzieję, że spotkamy się na tym 25-leciu waszej działalności i jak już wszystko okrzepnie, no to wtedy będziemy mogli pogadać, co te 25 lat zmieniło na Pomorzu. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Mówię wam, bo i pozdrowienia dla małżonki. Tak?
Dziękuję bardzo. Pani Magdo, 15 lat na gali razem spędziliśmy i mam nadzieję, że te 25 lat w tym roku też się uda, że to już się uspokoi nasza ta sytuacja z tymi chorobami, z zakażeniami, że będziemy już normalnie żyć. Także no ja też dziękuję bardzo za to spotkanie dzisiejsze. Pozdrawiam.
Pozdrawiam cię.
Właśnie skręcam do tej rodziny. Zobaczymy, jak to wygląda.
To proszę dać znać. Trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Dobrze, Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. A państwu polecam także rozmowę już za kilka minut na naszej antenie. Porozmawiamy o tym, co dzieje się z kliniką pediatrii, hematologii i onkologii. Ruszył bowiem niezwykle wyczekiwany długo i bardzo ważny remont.
Więcej serca i mniej barier. Więcej serca i mniej barier.
A naszym gościem jest dr Irga Jaworska, pełniąca obowiązki szefa Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Dzień dobry, pani doktor, witam.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Ilu aktualnie podopiecznych znajduje się pod waszą opieką?
Pod naszą opieką znajdują się dzieci, zarówno te, które dopiero mają rozpoznanie choroby nowotworowej, jak i te, które kontynuują leczenie, jak i te, które je zakończyły, a muszą mieć badania kontrolne. To jest sporo, ponad 200 dzieci. Natomiast aktualnie w klinice hospitalizowanych jest kilkadziesięcioro. pośród nich.
Jak bardzo zmieniło się wasze życie, wasze personelu, rodziców, no ale przede wszystkim chorych pacjentów, tych najmniejszych w sytuacji pandemicznej. Wiemy, że w ogóle szpitale w tej chwili w ostrych restrykcjach, aż trudno mi sobie wyobrazić, jak to wygląda w waszym przypadku.
Znaczy staramy się, żeby dla naszych dzieci zmieniło się jak najmniej. Oczywiście nie jest to możliwe, natomiast staramy się, żeby te warunki, które teraz przypominały, te warunki sprzed pandemii. To, co robimy, żeby naszym dzieciom zapewnić bezpieczeństwo, a równocześnie nie narażać ich na rozdzielenie z rodzicami, to przesiewowe badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, które dawane są dzieci przyjmowane na oddział i opiekunowie. Czyli jeżeli mama z dzieckiem jest przyjmowana do kliniki, to takie badania ma wykonywane. Czyli nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dzieci były rozdzielone z rodzicem.
No a przecież takich sytuacji nie brakuje. Z całej Polski płyną sygnały i to czasami dotyczące tych najmniejszych dzieci, które dopiero przyszły na świat. Cieszę się, że u nas tak to wygląda, jak pani mówi. No to zajrzyjmy w takim razie do serca tej waszej kliniki. Ja pamiętam czerwiec 2005 roku, bo byłam jako młoda wówczas reporterka na hucznym oddaniu niezwykle nowoczesnego szpitala. Wówczas nawet w prasie używano takiego sformułowania najpiękniejszy szpital świata. Chodzi o klinikę hematologii i onkologii dziecięcej. Rzeczywiście wówczas na owe czasy był to budynek niezwykle nowoczesny, no ale umówmy się, to było 16 lat temu niemal. Budynek od jakiegoś czasu wymagał pilnego remontu i ten remont właśnie się rozpoczyna. Jak duża to jest inwestycja?
Znaczy to jest ogromna inwestycja, a remont jest w rozkwicie. Także mamy nadzieję, że to nie jest początek, tylko że już osiągnęliśmy apogeum i teraz będziemy się zbliżać do końca remontu i że będziemy mogli wrócić do naszego wyremontowanego, pięknego budynku. Gdyż teraz nie dość, że w pandemii, w COVID-zie musimy się zmagać z zakażeniami, no to jeszcze musieliśmy się rozdzielić na kilka małych oddziałów po to, żeby w trakcie remontu dzieci nie przebywały w remontowanym budynku. To jest ogromna inwestycja. Te inwestycje prowadzi tutaj nasz szpital. Mamy bardzo, bardzo wiele ciekawych rozwiązań, na które czekamy, o których marzymy i które właśnie się teraz realizują. No ale wiadomo, że mamy jeszcze wcześniej COVID i sytuacje wielu szpitali są trudne. My jesteśmy i tak w dobrej sytuacji, że ten remont, który był potrzebny przede wszystkim naszym dzieciom, ich rodzicom, no i nam, mimo tej ekstremalnie trudnej sytuacji się dzieje, się toczy.
No właśnie, to jest bardzo dobra informacja, bo jak tak patrzę rzeczywiście na zakres prac, który państwo zaplanowaliście, no to od instalacji teletechnicznych, przez prace budowlane, prace na instalacji elektrycznej, prace na instalacji wodno-kanalizacyjnej, no to jest w ogóle początek tego wszystkiego, a potem trzeba będzie jeszcze uzbroić w nowoczesne rozwiązania technologiczne ten oddział. Poprzedni budynek kliniki powstał między innymi dzięki wsparciu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Dzisiaj przy budowie, a właściwie no remoncie i wyposażeniu nowego budynku kliniki współpracujecie z Fundacją Z Pompą. Znamy historię fundacji, której kibicujemy od samego początku. Wiemy, że powołali ją do życia rodzice, których pociechy walczyły na waszym oddziale z chorobą nowotworową. To rodzice tam właśnie z dziećmi spędzali też długie miesiące, poznając te bolączki kliniki od środka. Czym dla was, dla strony szpitala, jest taka fundacja, ich wsparcie, wasza współpraca?
Znaczy przede wszystkim chciałam powiedzieć, że my mówiąc o fundacji Z Pompą, mimo że ta nazwa jest nam bardzo bliska, to jest bardzo miła nazwa, my nie mówimy o tej fundacji, fundacja Z Pompą, my mówimy nasza fundacja. To jest nasza fundacja, to są nasi rodzice, to są nasze dzieci i tak naprawdę traktujemy ich jak kogoś nam niezwykle bliskiego, jak kogoś, kto właśnie zna od podszewki rzeczywistość szpitalną, kto zna nasze potrzeby i kto przede wszystkim jest niezwykle otwarty na wszelkie propozycje zgłaszane przez nas. To my mówimy, czego nam brakuje, to my prosimy o pomoc. My, mam na myśli personel przede wszystkim pielęgniarski, lekarzy, ale i rodziców, którzy są na oddziale. My mówimy to i oni na to reagują. I to jest cudowne właśnie w tej fundacji, że oni są tak blisko nas. I w tej trudnej sytuacji, w sytuacji, kiedy potrzebny nam jest remont, a wiadomo, że to, co nowoczesne, to, co bardzo nowoczesne, to bezpieczne i bardzo bezpieczne, to po prostu bardzo dużo kosztuje. I tutaj ponownie fundacja jest blisko nas, ponownie wraz z naszym szpitalem, wraz z nami pomaga nam realizować nasze marzenie o szpitalu, który będzie nie tylko najpiękniejszym szpitalem świata, ale przede wszystkim najbezpieczniejszym, najwygodniejszym, takim, gdzie po prostu tylko można zdrowieć.
A, no właśnie, bo patrzę na to, co fundacja zamierza w ramach remontu, między innymi wyposażyć oddział chemioterapii w nowe łóżka dla pacjentów, ale także wyposażyć oddziały hematologii i chemioterapii w nową zabudowę sal chorych, gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, wesprzeć szpital w remoncie, finansując nowoczesny system paneli nadłóżkowych. No i wczytałam się w to, zaczęłam szukać w internecie. Ten opis wygląda jak jakiś opis wyjęty ze statku kosmicznego. Pani doktor, co to jest ten nowoczesny system paneli nadłóżkowych? Chodzi szczególnie o możliwość wzajemnego przyzywania czy komunikacji w obie strony, pacjent-personel, przy czym personel wcale nie musi siedzieć na przykład w tak zwanej dyżurce.
Oczywiście. To jest, dla mnie to też, szczerze mówiąc, brzmi trochę jak wyjątek z Odysei kosmicznej. Natomiast jak to wygląda w praktyce? W praktyce po prostu jesteśmy cały czas z naszym pacjentem i jego rodzicem. Cały czas go nie tylko widzimy, słyszymy, możemy natychmiast reagować na jego jakiekolwiek na niepokojące objawy zgłaszane czy przez dzieci, czy przez rodziców. I to, co jest istotne, teraz tym bardziej w czasie pandemii, nie musimy do tego pacjenta, nie musimy przy nim być, żeby wiedzieć, co się z nim dzieje. To działa w dwie strony. My możemy poprosić o coś pacjenta czy rodzica, ale ten pacjent i rodzic może w ten sam sposób skomunikować się z personelem. Te oddziały są dość duże, te odległości są dość spore, w związku z tym taki nadzór bezpośredni, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy dziecko jest ekstremalnie ciężko chore, on jest wyjątkowo, wyjątkowo nam potrzebny. A to co, czyli to jest jakby kwestia tego bezpieczeństwa dziecka.
Czyli pani doktor, przepraszam, że wchodzę w słowo, czyli to rozumiem, że będzie polegało na tym, że pani personel, czyli panie pielęgniarki, personel lekarski na przykład przebywa w sali na drugim końcu korytarza. Dziecko czy rodzic potrzebują pomocy i rozumiem, że w momencie, kiedy jakoś próbują się z wami komunikować, to lekarz w dowolnym miejscu, w dowolnej sali ten komunikat może odczytać.
Tak, oczywiście, i może natychmiast na ten komunikat, na to prośbę, na to wołanie zareagować. I to jest jakby w kwestii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych pacjentów, to jest nieoceniona pomoc. To, co pani wspomniała o zabudowie, to brzmi trochę mniej atrakcyjnie, prawda, czy łóżka, mniej atrakcyjnie niż te kosmiczne.
Ale te łóżka też są kosmiczne.
Natomiast łóżka, tutaj padło, że łóżka są przeznaczone dla oddziału chemioterapii dziecięcej, a dlaczego nie dla hematologii, bo hematologia już dostała w fundacji z pompą właśnie te same kosmiczne łóżka, a wiemy, że dziecko, chore dziecko spędza w tym łóżku całe noce, ale niejednokrotnie też i całe dnie i dlatego byłoby tak wspaniale, gdyby te noce i dnie upływały w wygodnych, bezpiecznych warunkach. I te łóżka właśnie takie są. My już je przetestowaliśmy od kilku miesięcy, a może już nawet dłużej testujemy te łóżka i nasi pacjenci są niezwykle z nich zadowoleni.
Niebawem będziemy mogli wesprzeć tę gigantyczną inwestycję. Mówię gigantyczną, bo nawet nie chcę pytać, ile będzie kosztowało, będą kosztowały te prace budowlane, instalacyjne i tak dalej. Wiem, że jeśli chodzi o stronę fundacyjną, to łóżka, szafki, to jest koszt około 650 tysięcy złotych. Te systemy monitoringu 700 tysięcy. To są gigantyczne kwoty.
Tak, to prawda. Natomiast liczymy tak jak zawsze. Nigdy nie zawiedliśmy się na fundacji. Nigdy nie zawiedliśmy się też na wszystkich tych, którzy nam dobrze życzą i którzy wiedzą, że wykonujemy swoją pracę z poświęceniem i po prostu, że w tych lepszych, bezpieczniejszych, wygodniejszych warunkach jeszcze będziemy mogli efektywniej leczyć naszych pacjentów, którzy w przeważającej części mają szansę na całkowite wyleczenie. Czyli leczymy po to, żeby dziecko wróciło do szkoły, żeby potem mogło założyć rodzinę. Leczymy po to, żeby dziecko zapomniało o swojej chorobie. Natomiast należy pamiętać również, że w sytuacji, kiedy nie możemy dziecku pomóc, również takim dzieciom, a może przede wszystkim tym dzieciom należą się optymalne warunki. Jeśli nie mogą być w domu, to my jesteśmy dla nich domem. No i to w ogóle wydaje mi się, że nasze dzieci, bo mówimy nasze dzieci, no traktują to miejsce jako swój drugi dom i dlatego tak ważne byłoby, żeby był to dom nie tylko piękny, ale i bezpieczny i wygodny.
Otóż to i udaje się tę piękną płaszczyznę gdzieś zbudować. Udało wam się Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Fundacją z Pompą. Już niebawem ruszy specjalnie dedykowana zbiórka poświęcona właśnie wpłatą na remont, o którym dzisiaj pani opowiadała?
Tak, to jest nasze najbliższe ambitne zadanie. Taka zbiórka wkrótce ruszy i no nie wątpię, że będziemy tutaj mogli jeszcze się spotkać i o niej opowiedzieć.
Zdecydowanie.
I oczywiście poprosić wszystkich państwa o pomoc.
Dziękuję pani bardzo serdecznie za te
Dziękuję
informacje.
Również.
Trzymam kciuki, żeby ten remont zakończył się jak najszybciej w ciągu tych planowanych kilku miesięcy. No i czekam na te kosmiczne rozwiązania. Mam nadzieję, że mali pacjenci jeszcze dodatkowo poczują się zaopiekowani. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do usłyszenia. Dr Irga Jaworska, pełniąca obowiązki szefa Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
Więcej serca i mniej barier.